Dzień dobry, mówi Przemysław Olszewski, witam w Compliance przy kawie. Dzisiaj bardzo mi miło spotkać się z Państwem, dlatego że w szczególności dlatego, że chciałbym opowiedzieć chwilę o mojej prezentacji, która miała miejsce w środę na konferencji nowych technologii organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Bardzo cieszę się i dziękuję, że urząd zaprosił mnie na tą konferencję. Moje wystąpienie, tak jak wystąpienie wszystkich innych uczestników, prelegentów trwało tylko 15 minut, więc nie mogłem się podczas tej konferencji podzielić chyba wszystkimi informacjami, jakie zawarte zostały w raporcie po przeprowadzonym projekcie Siena. Więc dzisiaj na moim podcaście, tak jak obiecałem już na LinkedInie, chciałbym uzupełnić trochę też tę prezentację o więcej szczegółów, no ale oczywiście dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tej konferencji, bądź też nie widziały mojej prezentacji, chciałbym też na wstępie parę słów dosłownie powiedzieć o samym projekcie, bo myślę, że jest on o tyle też ciekawy, że nawet dzisiejszy mój krótki 15-minutowy podcast, jak zawsze zresztą przy kawie, pewnie też nie wyczerpię wszystkich istotnych elementów raportu, czy też celów, dla których został ten raport, czy ten projekt przeprowadzony. Więc chciałbym tutaj przede wszystkim wspomnieć, że ten projekt Siena, który był organizowany, czy prowadzony jest pod auspicjami Unii Europejskiej, on zakończył się 2 lata temu i zostały przygotowany raport końcowy, ale jeszcze część materiałów, tak przynajmniej wynika z ich strony internetowej, nie została jeszcze opublikowana i myślę, że jeszcze z tego projektu jakieś dodatkowe elementy czy też raporty dostaniemy. Niemniej jednak już dzisiaj warto jest pamiętać o tym, że ten projekt skupiał się na trzech obszarach i ten jeden z tych obszarów, który nas tu interesuje, czy mnie interesuje i co był też przedmiotem mojej prezentacji, to było właśnie zasady etyczne przy tworzeniu aplikacji dotyczących sztucznej inteligencji, a także przy budowaniu, programowaniu robotów, więc jest to też oczywiście element, o którym warto pamiętać i nie zapominać, że ta sztuczna inteligencja to również i może być ta robotyka. Druga sprawa to genom i praca nad genomem, uzdrawianie osób przez modyfikację genu, co wiąże się również z wieloma ryzykami, chociażby takimi jak poznanie, wyciek po prostu genotypu jednej osoby, ale także i na modyfikację w ogóle tego genu w kierunku może niecelowego, ale uszkodzenia genu, genotypu, który może potem mieć jakieś konsekwencje, o których dzisiaj nie wiemy. No i trzecim obszarem to była też kwestia związana w ogóle z ulepszaniem ludzi i tak jak może sobie moi słuchacze wyobrażają w tej chwili, ja przynajmniej przed oczami mam też taki film, gdzie można sobie za jakieś określone pieniądze ulepszyć siebie, w sensie wstawić sobie nowe oczy, które nie tyle zmienią kolor źrenic, ale dadzą nam jakby lepsze widzenie, tak? Czyli będziemy widzieli więcej, dalej, albo może bardziej mikroskopowo, jeśli nam to jest potrzebne, dostaniemy jakąś super siłę albo jakieś inne umiejętności super biegacza. Więc to wszystko też pytanie jest takie, czy w tym kierunku nie idziemy właśnie za daleko, czy to nie spowoduje jakiegoś odczłowieczenia naszego, bo to przeciwnicy głównie też takie argumenty podnoszą, że w ogóle całe ulepszanie nie powinno mieć miejsca. Ale dzisiaj, czy w ramach właśnie mojej tej prezentacji, ja poświęciłem się, czy postaram się omówić tylko ten element dotyczący etyki w sztucznej inteligencji i tej robotyce. Przedstawiłem podczas prezentacji kilka ważnych aspektów w procesach, które trzeba brać pod uwagę. Nie będę może o tym dzisiaj mówił, bo automatycznie bym zużył całe 15 minut, natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo istotne jest to, że autorzy projektu, czy autorzy raportu tego po tym projekcie powiedzieli, czy też wskazali, jakby takie dwa obszary. Po pierwsze, mamy do czynienia z programistami, czy z podmiotami, które tworzą sztuczną inteligencję, czy programują te mechanizmy, i następnie z podmiotami, które kupują, czy będą użytkować tą sztuczną inteligencję. I tutaj wydaje mi się, jest istotne i bardzo ważne to, że oba te podmioty muszą działać etycznie i oba te podmioty muszą mieć elementy, narzędzia, a potem i również dowody na to, że przeprowadzono to zgodnie z zasadami etyki. A więc tu proszę zwrócić uwagę, że kupujący powinien mieć możliwość i sprzedający mu umożliwić po prostu zajrzenie do raportów czy też własnych testów, które wskazują, że narzędzie to zostało przeprowadzone przez procesy, w których były zaszyte kontrolki pod względem weryfikacji etyczności tego narzędzia, a potem znowuż ten użytkownik też musi mieć własne kontrolki, ażeby pokazać, że jego narzędzie również działa etycznie. No i teraz wracając już do meritum, czyli do samego raportu, ja teraz chciałbym tutaj, posiłkując się trochę też dokumentem przed sobą, chciałbym tutaj trochę wspomnieć właśnie o tych zasadach, które należy mieć na uwadze. I pierwszym elementarnym, takim ogólnym założeniem to jest to, że dla ludzi powinno być jasne, czy wchodzą w interakcję z systemem sztucznej inteligencji, czy też z innym człowiekiem, i powinni być informowani o możliwościach tego systemu oraz dla jakiego celu on jest używany. System sztucznej inteligencji nie powinien podporządkowywać ludzi, zmuszać ich, oszukiwać, nie może też nim manipulować. No i też oczywiście nie powinien tworzyć jakichś sytuacji, które mogłyby wzbudzać u nich uzależnienie. Ponadto ten system sztucznej inteligencji nie powinien ograniczać wolności słowa. No i ostatni punkt z tych ogólnych zasad to system sztucznej inteligencji nie należy projektować do zastosowań, w których ludzie są uprzedmiotowieni lub odczłowieczeni. No tu oczywiście też taka ogólna zasada, która powinna temu przyświecać. No i teraz idąc dalej, oczywiście dochodzimy do obszaru, który też podczas konferencji był wielokrotnie poruszany, więc ja tylko też tutaj zasygnalizuję go, bo warto byłoby też zwrócić uwagę, że to jest po prostu obszar, o którym bardzo często na moim podcaście się pojawiają różnego rodzaju materiały, więc myślę, że tutaj zresztą słuchacze też pewnie doskonale sobie z tego zdają sprawę, więc oczywiście sztuczna inteligencja i ochrona danych osobowych, a więc wszelkiego rodzaju uprawnienia dla osób, których dane osoby są przetwarzane, a więc wycofywanie zgody, rzetelność przetwarzania tych danych osobowych, anonimizacja, pseudonimizacja, szyfrowanie danych. Oczywiście należy stosować środki bezpieczeństwa do przetwarzania tych danych osobowych. Wszystko to również w mechanizmach, w których zarówno produkujemy, jak i potem używamy sztucznej inteligencji, powinno to być zaszyte. No i oczywiście dane należy pozyskiwać, przechowywać i wykorzystywać w sposób możliwy do sprawdzenia przez ludzi. Uczciwość. To był też, wydaje mi się, bardzo ciekawy obszar. Uczciwość bądź sprawiedliwość, bo przyznam się szczerze, że nie do końca nie wiedziałem, znaczy zastanawiałem się, jak lepiej byłoby przetłumaczyć ten termin. I teraz doszedłem do takiego wniosku, że warto jest jednak używać go zamiennie, czyli właśnie sprawiedliwość, uczciwość, ponieważ tutaj projektodawcy, ustawodawcy zwrócili uwagę na to, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna dla wszystkich ludzi. A więc wszyscy ludzie powinni być traktowani tak samo i żeby mogli korzystać zarówno z narzędzi, jak i może i z efektów tej sztucznej inteligencji, a żeby tutaj nie powstawały jeszcze dysonanse między społeczeństwem, które może korzystać z tej sztucznej inteligencji, i tym, które nie może. Nie powinno oczywiście doprowadzać do jakichś ograniczeń pomiędzy płcią, rasą, wiekiem, orientacją seksualną, pochodzeniem narodowym, religią, stanem zdrowia, tak oczywiście. Kolejna sprawa to unikanie stronniczości algorytmów. I to jest też, wydaje mi się, bardzo istotne. Tutaj ja jeszcze poruszałem się podczas mojej prezentacji w zakresie błędu u źródła, czyli błędu w danych, które zostały pobrane, które już mogą być w pewnym sensie stronnicze, czy mogą dyskryminować jakiś osoby. Ja podawałem przykład dotyczący identyfikacji twarzy, ponieważ modele uczące się były zazwyczaj używane na przykładach czy na zdjęciach, na twarzach ludzi o jasnej kolorze skóry, to problem pojawiał się przy identyfikacji ludzi z ciemnym kolorem skóry. Po prostu model uczący się nie miał tak dużo tego materiału uczącego się, ażeby mógł tak samo dobrze rozpoznawać te osoby z ciemniejszą koloracją. Więc tutaj na pewno trzeba to też wziąć pod uwagę. Stronniczość oczywiście algorytmów to jest kluczowa sprawa. Myślę, że największym problemem jest tłumaczenie się, że czasami ktoś, kto stworzył, sam nie wie, jak to działa. Tak? To wydaje się bardzo niebezpieczne, ponieważ tu mogą być rzeczywiście ukryte jakieś elementy, które mogą nam zaburzyć tę etyczność. Zwracam też uwagę, że to zabezpieczenie, czy brak wiedzy, jak coś działa, może wynikać chociażby z próby ukrycia informacji handlowych. Znaczy, ja rozumiem, że producenci nie chcieliby zdradzać swoich mechanizmów, które używają, ale również mogą nie chcieć zdradzać jakby źródeł danych, które są w pewnym sensie też elementem, dlaczego ten mechanizm działa tak, może nawet lepiej niż konkurencja, więc tu pewnie będą się pojawiały te problemy, gdzie ta etyka i ta przejrzystość nie będzie dostępna, dlatego że producenci będą chcieli tłumaczyć się, że nie wiedzą, jak to działa, nie wiedzą, jak model te dane analizuje, albo też jakie dane w ogóle pozyskał, może nie będą chcieli ujawnić. Kolejna sprawa to dobre samopoczucie osobiste i społeczne. I tutaj dochodzimy do właśnie takich sytuacji, gdzie sztuczna inteligencja, znaczy ja podczas prezentacji wspomniałem w takim telegraficznym skrócie, mówiąc o tym, że z jednej strony ma nam pomagać na przykład przy kierowaniu ruchem, albo czy to jest ruchem ulicznym, czy na przykład ruchem turystów, jak ostatnio słyszałem w jakimś programie telewizyjnym, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja nie może popychać ludzi do na przykład targnięcia się na własne życie, jak też w jakiejś historii słyszałem o osobie, która w depresji rozmawiała o zmianie klimatu i odpowiedzialności ludzkości za te zmiany. Oczywiście tutaj ta ogólne wymagania etyczne dotyczące tego dobrego samopoczucia społecznego są dosyć duże, ale widzę, że tak naprawdę mamy już mało czasu nam zostało, więc chciałbym tutaj jeszcze tylko przedstawić kolejne punkty. To jest kwestia odpowiedzialności i nadzoru. I to jest też bardzo istotna sprawa, dlatego że nie powinniśmy pozostawiać sztucznej inteligencji bez nadzoru człowieka. A więc zarówno w momencie tworzenia tej sztucznej inteligencji, jak i potem użytkowania powinniśmy monitorować to zarówno jak ten system działa, jakich udziela odpowiedzi, ale również i sytuacji, w jakich stają ludzie po komunikacji z tą sztuczną inteligencją, ponieważ też w momencie użytkowania tego możemy wyciągnąć wnioski, że albo na przykład użytkownicy źle stosują, używają sztucznej inteligencji, albo też sztuczna inteligencja zwraca nam wyniki, które są niesatysfakcjonujące, naruszają jakieś zasady etyczne. Okej, i teraz jeszcze patrząc tutaj szybko dalej, ostatnim chyba elementem, który chciałbym dzisiaj podczas prezentacji powiedzieć, to właśnie privacy by design i sztuczna inteligencja zaszyta w projektowaniu od początku. To już się pojawiło na wstępie, ale chciałbym to podkreślić, że jeśli będziemy o etyce myśleć w całym procesie tworzenia sztucznej inteligencji, potem w całym procesie wdrożenia i użytkowania tego narzędzia, to myślę, że nie będzie problemu z tym, że jakiś mechanizmów, jakiś procedur, zachowań, środków, jakiegoś bezpieczeństwa nie da się wprowadzić później ze względów na koszty. Tu warto jest o tym pamiętać i uczestnicy konferencji przedwczorajszej i wczorajszej wiele o tym też mówili, że privacy by design jest tym kluczowym elementem, który pomoże nam odpowiednio zrozumieć ten mechanizm, ale także i stworzyć go jak najbardziej bezpiecznym. Okej, tak jak powiedziałem, nie chciałem tutaj dzisiaj podczas naszego podcastu oczywiście omówić tego dokumentu do końca, bo się go, czy w całości, bo się go po prostu by nie dało zmieścić w 15 minutach, ale postarałem się tutaj dzisiaj uszczegółowić i jeszcze bym powiedział trochę rozszerzyć to, co udało mi się powiedzieć podczas tej prezentacji na konferencji Forum Nowych Technologii organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ja myślę, że przy naszych kolejnych spotkaniach w Compliance przy kawie będziemy jeszcze nieraz powracali do w ogóle tematyki sztucznej inteligencji. Ja ze swojej strony myślę, że również będę tutaj tematy poruszał, które są zbliżone do etyki, bo jest to element compliance i wydaje mi się, że warto jest na to też patrzeć z tej strony, zwłaszcza, że dzisiejsze przepisy prawa, a także i projekty regulacji mówią o stosowaniu różnego rodzaju mechanizmów, chociażby jak oceny, czyli assessmentu na poszczególne narzędzia, ale często też ograniczają się na przykład do narzędzi wysokiego ryzyka, nie patrząc na przykład na narzędzia niskiego ryzyka, a myślę, że tu sama ocena, czy narzędzie jest wysokiego, czy niskiego ryzyka, może być znowu zgeneralizowana i wcale może się nie okazać, że narzędzie, które powiedzmy pierwotnie zostało ocenione jako narzędzie niskiego ryzyka i nie podlegające pod żaden assessment, potem może się okazać, że zostaje przetworzone, czy zmienione na zmodyfikowane po prostu do innych celów i wtedy już tylko ta sama modyfikacja podlega ocenie, ale już ten pierwotny silnik, który kiedyś był tworzony, nie jest oceniany. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, ażebyśmy tutaj na tą etykę zwracali uwagę w każdym elemencie. No i ważne jest to, że ta etyka powinna być po stronie zarówno przedsiębiorców, inwestorów, nazwijmy to tak, czyli osób, które wykładają środki na rzecz stworzenia tych mechanizmów, osoby, które będą też czerpały z tego korzyści po zakupie czy też po stworzeniu, ale ta etyka też powinna być po stronie innych aktorów tego procesu, czyli na przykład prawników, konsultantów, doradców czy inżynierów, naukowców, którzy doradzają i generalnie to oni, programistów, którzy oni tworzą w ogóle tą sztuczną inteligencję. I co wydaje mi się też również ważne, to, ażebyśmy rzeczywiście w tą pracę nad sztuczną inteligencją jednak więcej angażowali osoby, które będą potem stosowały tą sztuczną inteligencję, czy w stosunku do których będzie ta sztuczna inteligencja stosowana. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś ekstremalnych przypadkach, gdzie na przykład policja chce stosować modele sztucznej inteligencji w celu łapania przestępców i żebyśmy tutaj sobie przestępców odpytywali, co oni myślą o tej sztucznej inteligencji, ale bardziej myślę o takich sytuacjach, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie może pomagała konsumentom w różnego rodzaju swoich codziennych pracach, a żebyśmy też badali to zachowanie, tą interakcję, jak ci konsumenci to odbierają i jakie oni by ewentualnie wprowadzili zmiany i poprawki w tym narzędziu. Bo zresztą chyba wszyscy mamy dzisiaj trochę przesyt rozmowy z robotami, które nie potrafią zrozumieć naszych prostych poleceń, a my próbujemy załatwić jakąś sprawę na przykład przez infolinię i chatbot, który tam z nami rozmawia, usilnie próbuje podążać według własnej ścieżki, nie chcąc wykonać jakichś poleceń dosyć prostych, wydaje mi się, które my mu podajemy, chcemy po prostu załatwić konkretną sprawę, która nie mieści się po prostu chyba w jego zaprogramowanym schemacie, jak podejrzewam. Okej. To wszystko. Bardzo mi było miło dzisiaj opowiedzieć chwilę o tych elementach tego projektu Siena. Zapraszam wszystkich gorąco do odwiedzenia strony internetowej właśnie tego samego, tego projektu. Myślę, że tam też wiele dodatkowych informacji Państwo znajdą, jeśli będą Państwo poszukiwać. Ja postaram się za sekundę link do strony projektu wkleić w komentarzu, ażeby się pojawił on również i potem w podcastach. Bardzo dziękuję ślicznie. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Compliance przy kawie. Mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Checkbox.